Cześć, witajcie, dzień dobry. To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Ja nazywam się Marek Tejchman, a to jest program, w którym przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia i zastanawiamy się, co też przed nami, co one oznaczają dla naszych portfeli, dla naszego życia, dla przyszłości gospodarczej Polski i naszego wspaniałego kontynentu. Trochę mamy ciekawych rzeczy za nami. Po pierwsze, zgodnie z tym, czego się mogliśmy spodziewać, była decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z oczekiwaniami RPP obniżyła stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych i to oznacza, że mamy za sobą 6 cięć w sumie o 175 punktów bazowych i to jest bardzo szybkie tempo i bardzo duża skala obniżek stóp procentowych. No, jest tak, że inflacja w Polsce jest absolutnie teraz zdaje się być pod kontrolą i jest jednocześnie silne przekonanie o tym, że istnieje potrzeba do tego, żeby inwestycje rosły, żeby napędzać gospodarkę. No więc jest przestrzeń do tego, żeby obniżać stopy procentowe, ale i tak skala, tempo tych obniżek, fakt, że następuje obniżka w grudniu, to wszystko jest dosyć wyjątkowe. No, a jeżeli chodzi o inwestycje, to mamy za sobą bardzo ciekawe dane Głównego Urzędu Statystycznego. On skorygował o 0,1 punktu procentowego w górę wzrost PKB w trzecim kwartale. Podał, że w ujęciu rocznym ta gospodarka urosła o 3,8%. To jest najmocniejszy trzeci kwartał od 2022 roku i najlepszy kwartał w tym roku. Ale to, co jest bardzo ważne, to jest to, że wyraźnie rosną inwestycje. One były o 7,1% większe niż w podobnym okresie zeszłego roku. I to jest taki moment, w którym widać ożywienie inwestycji samorządów i widać ożywienie inwestycji publicznych, najprawdopodobniej związanych z branżą zbrojeniową. Pytanie, jak będą zachowywały się przedsiębiorstwa, jak będą zachowywali się przedsiębiorcy, czy zostaną pociągnięci za sobą taką falą publicznych inwestycji. Z ciekawych rzeczy, które się jeszcze wydarzyły, jakby ja nie chcę mówić, że mam obsesję na punkcie Chin, ale uważam, że to jest po prostu bardzo ciekawa historia gospodarcza i za każdym razem w gospodarczym tygodniu jakiś wątek chiński się pojawia. No ale mieliśmy dane, odczyt PMI, to jest taki wskaźnik, który pokazuje, w jakich nastrojach są menadżerowie. On generalnie służy jako swego rodzaju narzędzie weryfikujące to, czy mamy, czy nie mamy przed sobą perspektywy wzrostu. I PMI-e w Chinach były najgorsze od 2022 roku. Co jeszcze z ciekawych rzeczy gospodarczych? No oczywiście mamy dwie rzeczy dookoła gospodarcze polityczne. Po pierwsze, ciągle jesteśmy gdzieś dookoła jakiegoś rodzaju zamrożenia konfliktu na Ukrainie i to zamrożenie ma ciekawy element gospodarczy, dlatego że istnieje spore ryzyko dla Europy, że my staniemy się, będziemy od Amerykanów kupowali rosyjskie surowce na przykład. Tak się może zdarzyć i to też może trochę zmienić sytuację geopolityczną naszego regionu i zmniejszyć albo zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną na przykład Polski, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie inwestycje, bo jeżeli będzie uspokojenie sytuacji i wiara w to, że jest dobrze, no to tutaj mogą napływać inwestycje szybciej, a jeżeli okaże się, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i NATO, ale drugiej kategorii, no to wtedy może być gorzej. Więc jakby to, jak będzie wyglądał ten rozejm, ta pauza jest istotne, ale jak wygląda na to, że jeszcze trochę na nią poczekamy też z drugiej strony, dlatego że Rosjanie powiedzieli tak, ale nie na te propozycje, które przywieźli tam, właśnie nie wiem, jak można określić Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, wysłannicy prezydenta Trumpa, bo raczej nieoficjalni do końca wysłannicy Stanów Zjednoczonych. I mieliśmy też polsko-niemieckie konsultacje, na których zgrzytało. O tym, że pomiędzy Donaldem Tuskiem a kanclerzem Mercem zgrzyta, to wiadomo jeszcze z dawnych czasów. Tam w ramach Europejskiej Partii Ludowej to nie byli najwięksi polityczni sojusznicy, ale zgrzyta też trochę politycznie, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie. I to jest o tyle istotne, że to jest nasz najważniejszy partner gospodarczy i chyba jest tak, że na obszarze politycznym, ale też na obszarze gospodarczym my musimy sobie na dekady te relacje ułożyć i to też będzie definiowało, jak będzie wyglądała przyszłość polskiej gospodarki. To takie najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia i skomentujemy je z naszym gościem. A naszym gościem jest Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, witam serdecznie.
Cześć.
No właśnie tak się zastanawiam, od czego zacząć. Chyba stopy procentowe, bo to jest jednak tak, że to jest imponujący rajd obniżek stóp procentowych w tym roku.
No, jest to naprawdę wyjątkowo zaskakujące, zwłaszcza, że można by domniemywać, że jeżeli prezes banku centralnego jest kojarzony, tak to ujmijmy, z opcją przeciwną do obozu rządzącego, to będzie robił wszystko, żeby mu obozowi było trudniej. Tak, żeby trudniej było na przykład...
Bo to są dobre decyzje dla gospodarki, te obniżki.
Trudno powiedzieć. W przypadku polityki pieniężnej to zawsze jest na dwoje babka wróżyła, bo zjawiska inflacyjne, jak pokazuje nam ostatnie 15 lat, to nie są zjawiska w pełni zależne od banków centralnych, a prawdopodobnie w głównej mierze niezależne. Że są wywoływane jakimiś zewnętrznymi przyczynami, natomiast polityka banków centralnych oczywiście może wzmacniać albo osłabiać te rozmaite epizody.
No to jest bardzo ciekawe. Właśnie do tego zmierzam, że my jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której chciałem się ciebie spytać, czy to ma znaczenie? Znaczy, takie bezpośrednie oczywiście ma znaczenie dla kredytów, ale czy dla inflacji długoterminowo? Czym w zasadzie teraz jest inflacja i czy my jesteśmy... Przez jakiś czas żyliśmy w przekonaniu, że inflacji już nigdy nie będzie, później żyliśmy w przekonaniu, że będziemy w środowisku podwyższonej inflacji przez wiele, wiele lat. To jak to z tą inflacją jest?
No właśnie, to jest bardzo ciekawa obserwacja, bo właściwie przez 12 lat od kryzysu finansowego wszyscy myśleli, że inflacja już odeszła na dobre, że już nigdy nie wróci i że można drukować i można wprowadzać to słynne quantitative easing właściwie non-stop i inflacja nam nie grozi. Wręcz stało się to problemem. To znaczy przez 12 lat ekonomiści i szefowie banków centralnych zastanawiali się, jak sprawić, żeby osiągnąć cel inflacyjny, ale od dołu, no bo to w strefie euro
jak inflacja... Jak wywołać inflację?
Tak, były nawet epizody delikatnie deflacyjne w strefie euro, więc...
Wszyscy się bali, że będziemy drugą Japonią, tak?
Zgadza się, że będziemy w stagnacji, prawda? I nagle pandemia, nagle wojna i ta inflacja wystrzeliwuje. Czy to jest związane z tym, że była prowadzona źle polityka pieniężna, czy z tym, że właśnie te zewnętrzne czynniki wydarzyły? Raczej z tym drugim, to znaczy zewnętrzne czynniki wywołały z kolei reakcje banków centralnych w postaci masowego, tak to nazwijmy kolokwialnie, druku pieniądza. No i to razem wywołało inflację. Teraz co obserwujemy? Gospodarka w długim okresie, o ile faktycznie te banki centralne nie kontynuują tego dodruku, czyli zatrzymują te programy wykupu aktywów i tak dalej, jeżeli jest tam jakiś minimalny rozsądek w bankach centralnych, to gospodarka z czasem się dostosowuje. Czyli te przerwane łańcuchy wartości w związku z COVID-em, potem w związku z wojną, one się rekonfigurują jakby samoczynnie, oddolnie. No i w związku z tym nie ma już tej presji inflacyjnej, no bo towary są dostarczane na rynek, tak? Czyli ten nawis pieniądza jest rozładowywany i nie ma tego popytowego tutaj czynnika.
Ale czyli pogłoski o śmierci inflacji jako takiej były przesadzone, ale pogłoski też o tym, że będziemy stale w podwyższonej inflacji i że generalnie będzie fundamentalnie drożej, dlatego że zniknął ten długoterminowy czynnik obniżający inflację w postaci bardzo taniej produkcji z Chin, one też się okazały przesadzone.
To tak jest, tylko że pamiętajmy, że jak mówimy o inflacji, to inflacja to nie jest zjawisko, które gdy inflacja spada, sprawia, że ceny spadają, bo to jest najczęstszy błąd.
Wolniej rosną.
Prawda? Wolniej rosną, ale jeżeli już wzrosły, to już wzrosły. To one, o ile nie będziemy mieć epizodu mocno deflacyjnego, to te ceny po prostu nie spadną. Czyli jeżeli obecnie jest dla nas za drogo, to nadal będzie za drogo. Tylko trochę wolniej po prostu.
To ja chciałem wrócić do tego pytania o Chiny. Przepraszam, że ja znowu o Chinach, ale w kontekście inflacji właśnie. Dlatego, że jedna z teorii mówiących o tym, że fundamentalnie przez lata było taniej, wiązała się z tym, że po prostu dużą część produkcji towarów przenieśliśmy na Daleki Wschód. I w związku z tym duża część towarów, które ludzi uderzały po kieszeniach, na przykład ubrań, po prostu była trwale tania. No i teoria była taka, że to się skończyło dlatego, że następuje proces deglobalizacji, powrót produkcji do krajów Europy Zachodniej, plus dodatkowo tamci producenci z Dalekiego Wschodu się wzbogacili i w związku z tym przestali być tacy tani. Więc w związku z tym ta presja taności nie będzie taka duża. Ale my teraz jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której w samych Chinach jest prawdopodobnie bardzo długi epizod deflacyjny. Chińczycy mają być może nadpodaż mocy produkcyjnych, a dane, które mamy z Chin, pokazują, że jest taka średnia atmosfera. To jak to jest długoterminowo z tą inflacją według ciebie? Jak to jest długoterminowo? To jest chyba najważniejsze pytanie z tymi Chińczykami.
No, długoterminowo ja tutaj przywołam słynnego ekonomistę nieżyjącego już Miltona Friedmana. Inflacja jest fenomenem pieniężnym, czyli jest związana z nadmierną emisją pieniądza przez banki centralne. I z tym już w tym momencie raczej nie mamy do czynienia. Więc jeżeli będą jakieś zdarzenia inflacyjne, to będą zdarzenia, tak jak wcześniej powiedziałem, wywoływane czynnikami na przykład geopolitycznymi, na przykład zacięciem się w łańcuchu wartości, gdyby na przykład wojna na Ukrainie eskalowała, tak? Albo gdyby jakiś inny konflikt wybuchł, albo gdyby Tajwan jednak został zaatakowany przez Chiny. Wtedy moglibyśmy się spodziewać kolejnych tutaj jakichś tarć w tychże słynnych łańcuchach wartości. Jeśli chodzi o same Chiny, to trzeba pamiętać, że mimo tej całej propagandy, którą my utrzymujemy, propagandy wielkości Chin, one są duże.
Właśnie, jaka jest prawda o Chinach? Chiny znasz też generalnie w miarę dobrze, tak?
Tak, tak. Wielokrotnie tam bywałem i Chiny, oczywiście to jest potężna gospodarka, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale nie jest to gospodarka, która się rozwija coraz szybciej, albo nawet, która się rozwija stabilnie. Xi Jinping, Xi, bo większość ekspertów w Polsce mówi Xi, Xi się mówi, Xi Jinping, odkąd przejął stery nad partią komunistyczną i nad krajem, ponosi porażki na froncie gospodarczym. Rok do roku tempo, dynamika rozwoju gospodarczego spada, a problemy się nawarstwiają. Był ten problem z bańką i wciąż jest na rynku nieruchomości. Jest problem zadłużonej infrastruktury, na przykład kolejowej. Chińskie koleje są faktycznie bardzo szybkie i są bardzo wygodne i faktycznie jak się położy prawda, filiżankę herbaty, to ona się nie wywróci, jak się położy ją na stoliczku, bo tam naprawdę to wszystko bardzo gładko, elegancko i pięknie jedzie, tylko że to jest okupione olbrzymim zadłużeniem, którego nie da się w nieskończoność replikować i rolować. Więc Chiny są obarczone mnóstwem problemów strukturalnych.
A uważasz, że tam jest bańka nadprodukcji?
Ponieważ Chiny bardzo często wychodziły z takiego założenia, że jak wesprą produkcję w jakimś sektorze eksportowym, to ten eksport zostanie, prawda, skierowany na przykład do Europy i wytworzy na nasze europejskie rynki zbytu i w związku z tym ta produkcja będzie miała sens. Tylko że okazało się, że to wcale nie jest takie proste, że można sobie w arkuszu Excelowym zaplanować zwiększenie eksportu w oparciu o subsydia, bo to właśnie Chińczycy robili i robią, czyli subsydiowali. Bo co się okazało? Że owszem, zalali na przykład nasze rynki, nie wiem, aluminium, stalą i tak dalej, zalali rozmaitymi surowcami, których produkcję subsydiowali, ale przecież popyt i koniunktura nie jest stała. Raz jest w górze, raz jest na dole. W momencie, jak wytworzysz, dosypując cały czas firmom olbrzymi potencjał produkcyjny, a masz na przykład dekoniunkturę, a masz na przykład napięcia celne, to wówczas jesteś postawiony przed koniecznością utrzymywania tego systemu, czy jest taka potrzeba czysto ekonomiczna, czy jej nie ma. Czyli jeżeli jest dekoniunktura, to żeby ci się nie zawalił olbrzymi sektor zatrudniający setki tysięcy, być może milionów ludzi właśnie tej produkcji stalowej i pochodnych, musisz nieustannie do niego dopłacać. Chiny zamknęły się w rozmaitych branżach w takiej pułapce subsydiów. I to nie jest już ich przewagą konkurencyjną, jest to ich kotwicą rozwojową. I niektórzy się ekscytują na przykład tym, co oni robią w zakresie samochodów elektrycznych. Właśnie subsydiują, bardzo mocno subsydiowali ten sektor, pomagali mu się rozwijać i na tym etapie obecnie faktycznie mają przewagę konkurencyjną, wysyłają do Europy tanie samochody, w centrum Warszawy mamy salony tychże samochodów, jak ktoś chce sobie zobaczyć, to sobie zobaczy, tylko że to już jest ten moment, gdy nie mogą się z tego tak z dnia na dzień wycofać, z tego subsydiowania. Gdyby się okazało, że Europa zamyka swoje podwoje na chińskie elektryki, albo Ameryka, no to wówczas Chiny budzą się, mówiąc brzydko, z ręką w nocniku, bo mają znów olbrzymi sektor zatrudniający mnóstwo ludzi, którzy muszą utrzymywać, bo ryzykują niestabilność społeczną w innym przypadku.
Czy Chiny są centralnie sterowaną bańką?
Taką nie są do końca centralnie sterowaną. Chiny są bardzo mocno, paradoksalnie, jakby zderegulowane, to nie zaryzykowałbym tego słowa, ale zdecentralizowane. Czyli na poziomie prowincji mamy do czynienia z bardzo dużym zakresem swobody w realizowaniu wytycznych, które przychodzą z Pekinu.
A powiedz mi, dlaczego Chińczycy nie konsumują? Teraz mieliśmy te PMI, ale były dane o PKB chińskim i one były takie, że im da się udało się dopchnąć ten generalny wskaźnik wzrostu, że on wyglądał jako tako w okolicach 5%, ale... Ale problem polegał na tym, że składowe tego wzrostu były słabe. To znaczy nie udawało się zrobić tego, co Xi... Dobrze wypowiedziałem? Nie.
Xi.
Co Xi generalnie...
Xi.
Dokładnie. Dokładnie tak. Deklarował, czyli pobudzić popytu wewnętrznego. Dlaczego Chińczycy nie konsumują?
Dlaczego Chińczycy nie konsumują? No cóż, niektórzy ekonomiści faktycznie zwracają uwagę, że drogą do uratowania chińskiego wzrostu jest pobudzenie konsumpcji wewnętrznej, tego popytu wewnętrznego. Tylko to jest błąd makroekonomistów, że patrzą z lotu ptaka, ale nie dostrzegają tego, co jest na ziemi w detalach, w szczegółach. A chciałem przypomnieć, że Chińczycy są, proszę państwa, dwa razy biedniejsi niż Polacy, jeżeli mówimy o takim przeciętnym Chińczyku. Nie mówimy o chińskiej elicie, nie mówimy o chińskich notablach, dygnitarzach partyjnych, o chińskich superbiznesmenach. Mówimy o zwykłym Chińczyku. On jest, proszę państwa, biedny. On jest, proszę państwa, biedny, więc on nie będzie skłonny do masowej konsumpcji w takim rozumieniu.
W jakim... A jest też taka teoria, że oni, właśnie bieda, plus dodatkowo brak wiary w taką społeczną siatkę zabezpieczającą go i jak gdyby w związku z tym skłonność do oszczędzania jako zabezpieczenia się na przyszłość, to kupowanie
oni
mieszkań,
oszczędzają, bardzo dużo oszczędzają. Znaczy, to jest...
Brak wiary w to, że państwo ci w razie czego uratuje, że będzie dobrze.
No, w Chinach nie istnieje siatka zabezpieczenia socjalnego. Emerytury, jeśli są wypłacane, to są wypłacane w kwotach, które po prostu są śmieszne. Nikt tego nie traktuje poważnie. Tam wciąż są jednak miliony ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, mimo tego wielkiego sukcesu, niekwestionowanego to jednak. No a ta siatka, o której mówisz, że jej brakuje, to pewnie zależy od regionu, no bo mówimy o olbrzymim kraju i Chiny na północy różnią się od Chin na południu i różnią się od Chin na wschodzie i Chin na zachodzie. Czyli nie ma takiej jednej kultury chińskiej, jak niektórzy sobie myślą, że Chiny to taki jeden monolit, prawda? Bo tak się przyzwyczailiśmy troszeczkę o tych Chinach tak mówić. To nieprawda. Znaczy, to jest kraj dzielony na mnóstwo narodowości, mnóstwo lokalnych dialektów, mnóstwo lokalnych kultur tak naprawdę i też tych kultur społecznych wsparcia. To taka...
Kultur społecznego wsparcia? Co to
no,
znaczy?
No w rozumieniu tego, jak ściśle mogą na siebie liczyć, to co ty mówiłeś, prawda? No, chociażby na południu Chin, gdzie niedawno uczestniczyłem w takim przyjęciu zaręczynowym, byłem świadkiem, jak to funkcjonuje. Czyli rodzina, która to przyjęcie organizowała, poprosiła sąsiadów i ci sąsiedzi totalnie w ramach takiego czynu społecznego zorganizowali przyjęcie razem z tą rodziną na 800 osób, prawda? Więc to wszystko zależy od kultury, więc od danej kultury w danym regionie Chin. Ja bym nie zaryzykował takiej teorii, że oni nie wybudowali tego systemu takiego właśnie społecznego, dolnego wsparcia, że to jakoś ich wstrzymuje. Nie. Ja bym powiedział, wyjaśnienie jest najprostsze ze wszystkich. Ich po prostu jeszcze nie stać na taką konsumpcję, jakiej niektórzy by chcieli, oczekiwali od nich.
To wróćmy teraz do naszej rzeczywistości, do Europy. Mamy za sobą dane, korektę danych, ale to jest taki moment, kiedy się dostaje pełne dane o polskiej gospodarce. W nich widać wzrost inwestycji. I teraz tak, teoria jest jak na razie taka, jak czytałem różne analizy ekonomistów, że ten wzrost się bierze z tego, że zaczęły wchodzić pieniądze z KPO i że jednak są inwestycje zbrojeniowe. Jak ty uważasz, jak się zachowują nasi przedsiębiorcy i na ile według ciebie ten wzrost gospodarczy jest naprawdę mocny, biorąc pod uwagę to, co się dzieje z finansami publicznymi? Bo szczerze mówiąc, no, jakby nie ma według mnie jasnego planu z tego, jak się karaskać z tego,
neokomuniści od nowoczesnej teorii monetarnej mówią, że deficyt sektora publicznego to jest plus zysk sektora prywatnego, więc o co tu się głowić? Ale mówiąc już poważnie, nad czym tu się głowić, ale mówiąc już poważnie, z tymi inwestycjami, z tym wzrostem PKB, to oczywiście sprawa jest wyjątkowo zniuansowana, bo co jest driverem wzrostu PKB w Polsce? Co jest motorem?
No konsumpcja ciągle, prawda?
Właśnie, my w przyszłym tygodniu, to znaczy w pierwszej połowie grudnia publikujemy taki bilans otwarcia, taka publikacja co roku się ukazuje, która ocenia, jak szybko nadganiamy za gospodarkami Zachodu. No i to jest bardzo kompleksowa, wielowarstwowa publikacja i też pojawia się kwestia inwestycji, kwestia PKB, tego co jest składową wzrostu. Więc faktycznie mamy mocną składową w postaci konsumpcji. mamy wyjątkowo słabą składową w postaci inwestycji i mamy bardzo mocną, rekordową na tle regionu składową w postaci pieniądza publicznego, wydatków publicznych. Więc driverem polskiego wzrostu jest konsumpcja, która też pośrednio jest napędzana wydatkami publicznymi, no bo mamy rozmaite 800 plusy, same wydatki publiczne, również te infrastrukturalne. Gdy mówimy o inwestycjach, tutaj już nie mówimy o do wzrostu, tylko do PKB ogółem, to mamy wyjątkowo niski wskaźnik inwestycji, niecałe
17%. Ja się boję ciebie spytać teraz, bo wyjdzie na to, że jestem jakimś
Lipkiem. A prywatne, jeszcze skończę, prywatne inwestycje spadły z 12% do zaledwie około 9%, gdzie mamy na przykład w Czechach 15% do PKB. Więc jakby przedtem wspominałeś o tym, czy sektor prywatny pobudzi prywaciarzy do inwestowania. Nie pobudzi, bo to się nie dzieje, jest dokładnie odwrotnie.
Boję się ciebie teraz spytać, bo dostanę taki, wiesz, elkę po prostu, stygmatyzacja Lipka, liberała po prostu wspierającego przedsiębiorców, no, ale mi się wydaje, że to jest po prostu nietrwałe, nieutrzymywalne, niemożliwe. To znaczy, żebyśmy mieli tak wysokie wydatki, tak wysokie transfery, w sumie niespinającymi się finansami publicznymi, jeżeli chodzi o podatki. Po prostu za dużo transferujemy i albo podniesiemy podatki, no albo po prostu nie stać nas na to, żeby być i warfare state, i welfare state jednocześnie.
W zeszłym, plan na przyszły rok to jest ponad 900 miliardów wydatków i 270 miliardów deficytu. Czyli ponad jedna czwarta wydatków finansowane z deficytem, czyli przyszłym długiem. No nie jest to sytuacja do utrzymania. Ja bym powiedział, że tak. Jeśli chodzi o obecne poziomy wydatków socjalnych na przykład, to gdyby klasa polityczna powiedziała w ten sposób, okej, jest to, co wydajemy na tym poziomie, on jest wysoki, trudne będzie pewnie obcięcie tego, oszczędności będą
ale
trudne,
nominalnie
ale
zostawiamy.
Na przykład zostawiamy to na takim poziomie, ten suwak zamrażamy, to byłoby do uratowania.
Ale to można było zrobić, to 500 plus można było utrzymać i kto generalnie złożył wniosek o zmianę 500 plus na 800 plus? Platforma Obywatelska, która teraz rządzi, no zbiera owoce swojego gospodarczego, znaczy politycznego zwycięstwa.
No tak, znaczy obie partie, i poprzedni rządzący, i obecni rządzący są zamknęli się w tej pułapce socjalnego populizmu. Nie mają absolutnie żadnego pomysłu, jak zdobywać poparcie. No,
Sebastian, może powinniśmy podnieść podatki. Może powinniśmy sobie powiedzieć wprost, że należy podnieść w Polsce podatki.
Śmiało, niech ktoś to powie. I co wtedy się wydarzy?
No, Straci władzę.
Straci władzę. Ten, kto to powie, straci władzę. Zresztą podatki są podnoszone, tylko w sposób wyjątkowo chaotyczny i nieprzemyślany. I jeszcze dodatkowo pełen hipokryzji, bo mamy te podatki rozmaite celowane w sektory wrażliwe i łatwo krytykowalne, tak to ujmijmy. Czyli mamy podatek bankowy, który będzie teraz ten domiar słynny, który będzie wchodził, tak? Prezydent Nawrocki bardzo źle, że nie zawetował tej ustawy akurat. Która wprowadza domiar na banki, domiar podatkowy na banki. Dalej, mamy te rozmaite szachrajstwa przy akcyzie na papierosy, na alkohole. Nie ma problemu, podnoście akcyzę, tylko niech to wszystko się dzieje w sposób przewidywalny. Tak? A obecnie mamy kompulsywny system podatkowy, czyli co komu przyjdzie do głowy, to jest realizowane. Co więcej, wydaje mi się, że minister finansów, panie ministrze, jeśli pan słucha, to w Polsce w ogóle nie kontroluje tego, kto ma jaki pomysł, jeśli chodzi o podatki w tym rządzie. Znaczy każdy minister z dowolnego ministerstwa może wyjść i powiedzieć, chcemy taki podatek, albo chcemy taki podatek. Mamy pomysły w Ministerstwie Cyfryzacji na podatek cyfrowy, no to sobie wymyślimy go zupełnie niezależnie, bez żadnych konsultacji z Ministerstwem Finansów, czy to ma ręce i nogi. Ale mamy pomysły w Ministerstwie Kultury na taki podatek, to sobie taki podatek wymyślimy i go ogłosimy. W Ministerstwie Funduszy Regionalnych Europejskich też jakiś podatek sobie możemy wymyślić i sobie wymyślamy i go
wymieniłeś i go ogłaszamy. Ministerstwa z trójką bardzo, bardzo ambitnych ministrów. Jednym wicepremierem, jedną kandydatką na wicepremierkę, czyli Krzysztof Gawkowski, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałę, czyli Ministerstwo Kultury też.
Ambicja w cenie tylko musi być jednak jakoś uporządkowana. W przypadku, wydaje mi się, rządu kraju cywilizowanego, państwa prawa, to Ministerstwo Finansów powinno być tym ministerstwem, które wychodzi z pomysłami podatkowymi. Czyli na przykład w zdrowym państwie minister cyfryzacji idzie do ministerstwa ministra finansów i mówi, mam taki pomysł na podatek. I konsultuje to wewnętrznie i potem mogą ewentualnie to razem ogłosić. A u nas to jest tak, że jeden sobie, drugi sobie, to zupełnie nie ma żadnej w tym logiki. Jest to zupełnie chaotyczne, kompulsywne. Zresztą te pomysły, one są ogłaszane bez żadnych konkretów, bez żadnej treści. Obietnice są składane, że już za miesiąc już będzie konkret. Nie ma żadnego konkretu. Rynek w Polsce jest utrzymywany w niepewności, więc jak my chcemy mieć prywatne inwestycje? No nie będzie prywaciarz inwestował, czy zachodni fundusz pieniędzy w kraju, w którym nie wie, czego się może spodziewać po władzy. Kluczowe nie jest to, czy podatek ma wynosić 15% czy 18,5%. To jest absolutnie wtórne do tego, żeby to było przewidywalne.
Żeby można było cokolwiek zaplanować.
No oczywiście.
No to teraz czas... Ja wspomniałem o tych Niemczech, o tym, że były konsultacje rządowe polsko-niemieckie. Tam pojawił się przede wszystkim, wszyscy się skoncentrowali na wątku odszkodowań. Nie chcę tego poruszać absolutnie, bo to nie czas i nie miejsce, chociaż oczywiście temat jest bardzo ciekawy. Ale jakby po raz kolejny widać, że to nie jest największa przyjaźń polityczna w historii Europy. Kanclerz Merz i premier Tusk. Oni mają swoje zaszłości jeszcze z czasów EPP, Europejskiej Partii Ludowej. Donald Tusk to był raczej Team Merkel. Friedrich Merz był outsiderem w tym układzie. Ale jest tak, że jakby są dwa fundamentalne pytania. Po pierwsze, to jest pytania do ciebie. Pierwsze, czy my sobie jesteśmy w stanie poukładać sensownie relacje gospodarcze z Niemcami obecnie, bo jesteśmy różnymi gospodarkami niż byliśmy, jak wchodziliśmy do Unii. A druga sprawa, czy ty uważasz, że pogłoski o śmierci niemieckiej gospodarki i katastrofie, to kaput słynne, są prawdziwe?
To zacznijmy od tej katastrofy. No Niemcy faktycznie są w stagnacji gospodarczej. Stagnacji, która graniczy z kryzysem, z recesją, prawda? Więc czy to jest śmierć? Znów to kwestia zrozumienia pewnych terminów ekonomicznych. To, że gospodarka notuje na przykład tak zwaną ujemną stopę wzrostu, tak? Czyli jest w recesji, na przykład wyprodukowała o minus 0,5%, 0,5% mniej produktu krajowego brutto, to wciąż znaczy, że jednak ona rośnie, czyli jednak coś wyprodukowała. To nie jest tak, że tam się nic nie dzieje. Więc to warto wiedzieć, że recesja to nie znaczy, że aktywność gospodarcza zamiera całkowicie. Ona jest po prostu mniejsza niż była wcześniej. To znaczy słowo recesja. Więc czy mamy do czynienia ze śmiercią gospodarki niemieckiej? Nie mamy. To jest potężna gospodarka. Niemiecki przemysł jest wciąż przemysłem, który generuje olbrzymią wartość dodaną. Także niemiecka klasa, czy niemiecka siła robotnicza, zasoby ludzkie jest bardzo wysokiej jakości. To nie jest tak, że oni jutro będą nędzarzami Europy przychodzić po zapomogi do naszego ZUS-u. Absolutnie. Więc nie. To jest gospodarka w kryzysie, który pewnie zostanie w jakiś sposób prędzej czy później zażegnany.
Krytycy pomysłu na rozwiązanie tego problemu mówią, że Merz stara się uratować dwudziestowieczną gospodarkę niemiecką, zamiast wybudować gospodarkę XXI
wieku. To prawda, to jest ta diagnoza właśnie Munchała z książki Kaput, gdzie on zwraca uwagę, że Niemcy zostały przejęte regulacyjnie przez przemysły starego typu, które efektywnie zapobiegały modernizacji tego kraju. Czyli, no nie wiem, nie rozwijano na przykład sieci szybkiego internetu, bo stwierdzono, albo nowoczesnej telefonii komórkowej, bo stwierdzono, że stare kablowe telefony to jest jednak to, przy czym zostanie ludzkość. No, coś w tym jest i faktycznie Niemcy są bardzo tradycjonalistyczne w podejściu do projektowania polityki gospodarczej, czy były. Teraz to się pewnie może troszeczkę zmieniać. Więc, no tak, no tutaj ewidentnie coś jest na rzeczy. Natomiast, jeśli chodzi o nasze relacje z niemiecką gospodarką, no to cóż, my jesteśmy w topie zarówno importerów, jak i eksporterów do Niemiec. I to jest obustronne. My, jeśli chodzi o partnera eksportowego, to jesteśmy bezpośrednio za Chinami w statystyce niemieckiej. Bezpośrednio. Czyli Niemcy eksportują troszeczkę więcej do Chin niż do Polski. Oczywiście z Chin importują znacznie więcej niż z Polski, ale wciąż Polska jest też w topie, chyba w top 5 krajów, z których Niemcy importują.
Ale wiesz, że ja mam wrażenie, że oni sobie tego nie uświadamiają. Nie uświadamiają
Niemcy?
Sobie Niemcy.
Że Polska jest taka istotna?
Tak.
Myślę, że sobie teraz właśnie uświadamiają i no, trzeba by pewnie prześledzić to, jak łańcuchy wartości tutaj się układają. i jak te przepływy finansowe wyglądają obecnie, czy inwestycyjne, ale ja stawiam taką tezę roboczą, pewnie jakiś ekonomista mógłby to szybko zweryfikować, że w momencie, gdy na niemieckiej gospodarce mamy tą presję kryzysu, stagnacji, to niemieckie przedsiębiorstwa są skłonne do tego, żeby przesuwać swoje inwestycje i swoją produkcję do Polski. I w polskim interesie i w niemieckim również jest to, żeby im to ułatwiać. No i chcemy się jeszcze silniej z nimi zintegrować, żeby oni po prostu bali się z Polską być na złej stopie. I to jest moim zdaniem droga do tego, żeby te stosunki były trwałe i stabilne. Czyli bardzo silna integracja gospodarcza. Ona już nastąpiła, ale pewnie w tych sektorach o niższej wartości dodanej. Być może ten teraz jest...
Co to znaczy? Zastanawiam się, co by to miało oznaczać, żeby się pojawiły te związki w sektorach o wyższej sile, wyższej wartości dodanej.
No zamiast delegować do nas produkcję na zasadzie składania samochodów, albo delegować do nas produkcję jakichś podzespołów plastikowych do BMW, moglibyśmy się spodziewać, że wybudują w Polsce jakieś centrum badawczo-rozwojowe dla BMW. To jest to. I to się może wydarzyć, ponieważ dlaczego nie? Dlaczego nie? Polska powinna zachęcać, zapraszać, pokazywać, mamy jakieś zasoby, mamy tutaj infrastrukturę i u nas na przykład jest taniej znaleźć ludzi, którzy będą im projektować te rozmaite rzeczy.
A widzisz, a myślisz, że na pewno tak będzie, bo z drugiej strony powiedziałeś o tej wykwalifikowanej niemieckiej sile roboczej.
Bardzo drogiej jednocześnie.
No tak, ale takiej, której, zobacz, jakby Niemcy mają lepszą demografię od nas, taka jest prawda. Mają więcej dzieci, tam się rodzi, mają dofinansowany system edukacyjny bardziej niż nasz, długoterminowo, mają bardziej rozwinięte, nie zniszczyli sobie szkolnictwa zawodowego i wiesz, jest ta książka Marcina Piątkowskiego, tak, Złoty Wiek i że my jesteśmy w najlepszym czasie w historii Polski.
No to prawda.
Ja się zastanawiam, czy przypadkiem to nie jest tak, że jesteśmy w najlepszym czasie w historii Polski na lata, już lepiej nie będzie.
Że już lepiej nie będzie. No tak, może być, że lepiej nie będzie. No, prawda, w wieku 17 też mieliśmy fajny czas, nie? Przez jakiś czas.
Tak, jakby, no, potem
wbrew serialowi 1670, to Polska nie była wcale takim zaściankiem. No, to jest taki mit, który gdzieś tam...
No wiem, uczyliśmy Francuzów jeść widać. Nie, dobra, to jest żart.
Nakarmiono, ale no nie byliśmy. Byliśmy pokojowym, dobrze rozwijającym się państwem.
Wielkim imperium też,
wielkim
tak
imperium.
Naprawdę.
Natomiast wiemy, ile to trwało. To trwało po prostu... Tak naprawdę ten pik trwał kilkadziesiąt lat, nie? Potem już była jazda w dół. Więc no jest taka obawa, takie ryzyko, ale no znów, większość takich dyskusji sprowadza się do takich samych banałów, jak porady lekarskie, nie? Znaczy, lekarz może ci przepisać pigułkę i kolejne lekarstwo, ale jeżeli ty nie zaczniesz uprawiać zdrowego trybu życia, jeść zdrowo i generalnie mniej się stresować, to ta pigułka nie pomoże. Tak samo jest z gospodarką. No, możemy oczywiście wstrzykiwać kolejne pieniądze w rozmaite sektory, możemy kombinować, ale do momentu, jak zaczniemy dbać o instytucje, o stabilność, czyli o ten zdrowy tryb życia gospodarczego, dopóty to nie będzie działać.
To jest czas dobrych noworocznych postanowień, jednym słowem. Idziemy na siłownię i zaczynamy dbać o zdrowy styl życia gospodarki. Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, był gościem Gospodarczego Tygodnia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.